poszukiwaniu tożsamości. 7 lipca 2008. Podstawową rolą systemów Identity Management jest udzielenie odpowiedzi na wiele pytań związanych z tożsamością. Kto ma dostęp do jakich zasobów? I. Dlaczego? Jakie są polityki dostępowe? Kiedy po raz ostatni? X. Miał dostęp do określonego zasobu? Co działo się po uzyskaniu dostępu? Kto zezwolił na dostęp? System zarządzania tożsamością działa więc jako pośrednik pomiędzy użytkownikiem, administratorem, aplikacją czy usługą. Nasza firma rośnie, zatrudnia nowych pracowników. Jednym słowem, wielka radość. Ale czy dla wszystkich? Biedny administrator na wieść o przyjęciu nowych pracowników dostaje wysypki. Ma pod sobą kilkadziesiąt różnych systemów, a do co najmniej kilkunastu. Nowi będą musieli mieć dostęp. Również i pracownicy dostaną białej gorączki, kiedy pozmieniają sobie hasła w kilku systemach, a przy tym każde z nich będzie inne. Frustracje nie opuszczają też CSO. Ludzie przychodzą i odchodzą, ale czy można być w 100% pewnym, że oprócz drzwi wyjściowych za odchodzącym pracownikiem zamknie się dostęp do wszystkich systemów? Na te i kilka innych rozterek odpowiadają rozwiązania zarządzania tożsamością. Identity Management S.152.927.IDM/IAM/IMS. Mówiąc o Identity Management IDM, musimy zrozumieć, co kryje się za tym terminem. Według firmy Burton Group jest to zespół procesów biznesowych wraz z wspierającą je infrastrukturą służący do tworzenia, utrzymywania oraz użytkowania elektronicznych tożsamości. Rozwiązania, których przeznaczeniem jest zarządzanie tożsamością, określa się mianem IMS Identity Management Systems. Istnieje także rozróżnienie na IDM tylko tożsamość oraz IAM Identity and Access Management. Te drugie, oprócz zarządzania tożsamością elektroniczną, łączą funkcje kontroli dostępu do zasobów dla takich tożsamości. Obecnie jednak, patrząc na funkcjonalność oferowanych na rynku rozwiązań, zarówno systemy IDM, jak i IAM nie odbiegają od siebie znacząco i trudno znaleźć producenta, który oferowałby tylko mechanizmy zarządzania tożsamością bez przynajmniej elementów kontroli dostępu. S.152.928 ciężki kawałek chleba. IDM jest specyficznym obszarem związanym tylko częściowo z bezpieczeństwem i błędem jest traktowanie tylko w takim kontekście. Jest to przy tym niezwykle rozległy obszar i zazębia się z innymi zagadnieniami. Dlatego też skupimy się na sprawach podstawowych. IDM od momentu zauważenia potrzeby centralizacji zarządzania tożsamością przeszedł prawdziwą ewolucję. Początkowo rozwiązania były typowo punktowe, to jest koncentrowały się na poszczególnych systemach. Dominowały wówczas mainframe Y. Była to więc niezwykle monolityczna i zdecentralizowana struktura. Potem nastąpił okres rozkwitu internetu i portali webowych, co spowodowało przeobrażenie rozwiązań w produkty specjalizowane i dążące do centralizacji zarządzania uprawnieniami. Pojawiły się mechanizmy SSO Single Sign-On, które zaczęły być integrowane czy też konsolidowane z systemami WM Web Access Management. W słowniku IT zaistniał także niezwykle modny obecnie termin provisioning. IDM jest to zatem swoista hybryda, łącząca nie tylko mechanizmy kontroli, audytu czy raportowania, ale także, a może przede wszystkim, automatyzująca procesy biznesowe i usprawniająca obieg informacji związanych z szeroko rozumianą tożsamością. Jej zadaniem jest również uniknięcie chaosu i powiązanie rozproszonych danych atrybutów z osobami. Dlatego też projekty IDM angażują całą organizację i nie odnoszą się tylko i wyłącznie do IT. Strona technologiczna całego przedsięwzięcia jest ważna, ale nie wiodąca. Stąd też wdrażanie systemów tego rodzaju jest zadaniem trudnym i wielowarstwowym, o tym szerzej pod koniec artykułu, a problemów do rozwiązania wiele. Przede wszystkim konieczność ogarnięcia i być może przeprojektowania procesów. Do tego dochodzi wielość źródeł informacji o tożsamości, na przykład systemy mainframe, RDBMS Relational Database Management Systems, usługi katalogowe, systemy ERP, książki adresowe i tym podobne. Oprócz tego borykamy się z wielością użytkowników i przypisanych im ról. Musimy uwzględnić pracowników z podziałem na pełnione przez nich funkcje, gości, kontraktorów, partnerów biznesowych i tym podobne. Wreszcie trzeba połączyć to wszystko w spójnym systemie zarządzania oraz zmusić do współpracy aplikacje czy usługi, które zostaną tym procesem dotknięte. Logistyka, aplikacje finansowe, CRM, HR, systemy operacyjne i tym podobne. A to jeszcze nie koniec. Należy zadbać o to, żeby łatwo dało się wyciągnąć przejrzyste informacje, które dostarczą odpowiedzi na pytania, o których już wspominaliśmy, chociażby po to, żeby spełnić wymagania mnożących się regulacji i zasad polityki oraz zadowolić audytorów. Uf. S.152.929 puzzle do poskładania. System IDM musi zatem umożliwiać jednoznaczną identyfikację osób oraz wiązać je z rolami oraz usługami za pomocą określonych procesów. A jeżeli mowa o identyfikacji, to także o uwierzytelnianiu, ale to jest sprawą w miarę prostą. Tutaj możemy stosować różnorodne mechanizmy, karty PKI, tokeny OTP, standardowe hasła, biometrykę i tym podobne. Gorzej jest z autoryzacją. Ta ma udzielić odpowiedzi na pytanie, czy użytkownik ma prawo otrzymać dostęp do określonego zasobu. W grę wchodzą także dodatkowe elementy, takie jak rola, którą użytkownik pełni, tak zwany role Basset Access Control, posiadane przez niego określone atrybuty, przynależność do grupy, poradnia i tym podobne. Z kolei administrowanie użytkownikami budowane jest na podstawie zarządzania kontami, hasłami do nich, przypisywania do grup i rule provisioningu, to wszystko skupione w centralnym repozytorium, do którego mogą odwoływać się różne usługi. Ostatnia wersja ETL Information Technology Infrastructure Library V3 uwzględnia IAM jako kluczowy element pozwalający poprawić sprawność biznesową firmy. Ogólnie rzecz biorąc, możemy wszystkie elementy IDM zgrupować wokół kilku grup funkcjonalnych: zarządzania tożsamością, infrastruktury tożsamości, zarządzania dostępem oraz raportowania i audytu. S/152930 zarządzanie tożsamością. Pod parasolem zarządzania tożsamością możemy umieścić takie komponenty jak provisioning użytkowników, zarządzanie rolami, zarządzanie kontami uprzywilejowanymi. Provisioning to mechanizmy, które pomagają w sposób zautomatyzowany na podstawie informacji uzyskanych z centralnego repozytorium / katalogu utworzyć, zmodyfikować lub usunąć konta powiązane z określoną tożsamością. Akcja musi zostać przeprowadzona globalnie tak, aby zmiany były skuteczne wobec wszystkich objętych nią aplikacji / usług systemów. Większość systemów provisioningu skupiała się w przeszłości na tym, żeby szybko odciąć użytkownika od danych w momencie, kiedy opuszczał firmę. Dzisiaj provisioning to znacznie więcej. Musi umożliwiać taki sprzęg z usługami, że możliwe będzie wydobycie z nich informacji o tym, kto ma dostęp do każdej z nich oraz działać na rozbudowanym katalogu atrybutów, przypisując je aplikacjom. Moduł provisioningu musi dawać także możliwość budowania agentów dla różnych systemów czy aplikacji, nie może być komponentem zamkniętym. Z tego powodu jednym z najczęściej wykorzystywanych protokołów w modułach provisioningu jest SPML Services Provisioning Markup Language, bazujący na XML, co zapewnia odpowiednią elastyczność. Provisioning wiąże się ściśle z TZW Workflow, czyli określoną z góry ścieżką akceptacyjną, która musi być przebyta, żeby możliwe było stworzenie, zmodyfikowanie lub usunięcie tożsamości oraz przydzielenie jej dostępu do zasobu. Workflow określa, w jakim przypadku, kto, komu i do czego może przypisać uprawnienia. Zbudowanie czytelnej, a jednocześnie pełnej ścieżki akceptacyjnej jest jednym z najtrudniejszych zadań, podobnie jak prawidłowe zdefiniowanie ról. Wymaga określenia m.in. właścicieli danych, opiekunów danych np. administratorów i nadzorców np. przełożonych, menedżerów. Wyzwaniem jest następnie spełnienie wymogu rozdziału obowiązków Separation of Duties SOT tak, aby wnioskujący nie mógł jednocześnie sam zaakceptować swojej prośby. Dochodzi też zdefiniowanie zasad powiadamiania w ramach Workflow i to niekoniecznie osób bezpośrednio zaangażowanych w proces decyzyjny. Workflow opisywany jest najczęściej również przy wykorzystaniu języków z serii XML np. SAN używa języka Express, co daje bardzo duże możliwości modyfikacji. Obecnie sporo uwagi poświęca się zarządzaniu uprawnieniami WGRUL oraz tzw. User Access Recertification, czyli wymuszaniu na użytkownikach poświadczenia aktualizacji swoich uprawnień np. za pomocą intuicyjnego interfejsu webowego. Innym elementem zarządzania tożsamością jest udostępnianie użytkownikom możliwości częściowo samodzielnego nią zarządzania. Jest to tzw. self-service, którego obecność odciąża dział wsparcia, a także przyspiesza przywrócenie pełnej funkcjonalności tożsamości w razie problemów. W kontekście self-service możemy mówić o trzech podstawowych elementach: resetowaniu haseł po prawidłowym uwierzytelnieniu za pomocą innego mechanizmu weryfikacji tożsamości, m.in. Hallen Response np. w przypadku zapomnienia hasła lub blokady konta z powodu wielu nieudanych logowań, autorejestracji wypełniając formularz, użytkownik może poprosić o udzielenie dostępu do zasobów administracji i umożliwia samodzielną zmianę pewnych atrybutów / informacji osobistych. No i jeszcze kwestia zarządzania kontami uprzywilejowanymi. Jest to nic innego jak możliwość określenia szczególnego rodzaju polityki wobec określonego rodzaju konto o strategicznym znaczeniu, na przykład użytkownika RUT czy innych kont administracyjnych. S.152931 Infrastruktura tożsamości. Pod tą nazwą kryją się wszelkie elementy, w których znajdują się informacje o tożsamości, a więc przede wszystkim usługi katalogowe, czy wirtualne katalogi lub metakatalogi. O ile roli usług katalogowych i ich funkcjonalności raczej nie trzeba tłumaczyć, mogą to być na przykład usługi Active Directory, o tyle dosyć zagadkowo brzmią terminy wirtualny katalog oraz metakatalog. Wirtualne katalogi to takie serwisy, które potrafią w czasie rzeczywistym pozyskać informacje o tożsamości z różnych źródeł pod określonym kątem. Same przy tym nie muszą wcale przechowywać żadnych danych. Jest to zatem baza odnośników do różnych repozytoriów danych LDAP, baz finansowych, książek adresowych i tym podobne, niekoniecznie zawierających informacje identyfikujące, ale związane z tożsamością. Dzięki tej użytecznej technologii, kierując jedno tylko zapytanie do wirtualnego katalogu, możemy uzyskać błyskawiczny dostęp do różnych źródeł danych i otrzymać kompletną informację. Takie wirtualne katalogi są wykorzystywane przez usługi Single Sign-on SSO czy zarządzanie tożsamościami federacyjnymi. Koncepcją konkurencyjną wobec wirtualnych katalogów jest Identity Bus lansowany przez Microsoft. Na czym polega różnica? Najważniejsze to wiedza zawarta w usłudze katalogu wirtualnym lub Identity Bus. Katalog wirtualny, zanim zacznie funkcjonować, musi mieć informacje, które z identyfikatorów odnoszą się do tego samego obiektu. Użytkownika Patryk P. Podkreślenie kroli. PKRO odnoszą się do tego samego użytkownika. Identity Bus z drugiej strony wcale nie musi posiadać tych informacji. Otrzymuje zapytanie przeznaczone dla jednego ze źródeł danych i odpowiednio je opakowuje. Uzyskując na nie odpowiedź, nie rozpoznaje jej, ale traktuje jako kolejne zapytanie, które trzeba opakować w odpowiednie dane. I protokół. Istnieją jeszcze metakatalogi, a więc katalogi katalogów. Część analityków uważa jednak, że umierają one śmiercią naturalną. S.152932 Zarządzanie dostępem. Znajdziemy tutaj to, co może posłużyć do nadzorowania dostępu do usług i aplikacji. W grupie tej pojawią się także mechanizmy SSO zwane czasem RSO, Reduced Sign-on, zintegrowane zarówno z infrastrukturą sieciową, jak i portalami webowymi. Bardzo bliskim krewnym SSO są również technologie federacyjne. Terminem, który coraz częściej używany jest w kontekście zarządzania dostępem, jest tak zwany Entitlements Management. Chodzi tutaj o bardziej granularne zarządzanie uprawnieniami poprzez oddzielenie zasad polityki od aplikacji i przydzielanie dostępu w zależności od najrozmaitszych atrybutów, takich jak pora dnia, rodzaj transakcji, lokalizacja i tym podobne. Mechanizm ten ułatwia proces wprowadzania zmian w polityce. Bez konieczności modyfikowania aplikacji. Nieoceniony w tym zakresie jest standard XACML Extensible Access Control Markup Language. Jest to nic innego, jak wystandaryzowany język polityk, zaimplementowany znowu w XML, a umożliwiający właśnie osiągnięcie tego celu. Kolejnym elementem jest SSO, które wykracza poza aplikacje webowe i dotyczy wszelkich możliwych zasobów wymagających uwierzytelnienia. W jego ramach znaczenia nabiera koncepcja Mobility Awareness, a więc możliwości stosowania mechanizmów jednokrotnego logowania w urządzeniach mobilnych. Dąży się także do konwergencji pomiędzy systemami fizycznymi i logicznymi tak, aby z wykorzystaniem jednej karty inteligentnej możliwe było zarówno zalogowanie do zasobów, jak i uzyskanie dostępu do określonych budynków czy pomieszczeń. Obco i groźnie brzmiącym terminem jest federacja czy też tożsamość federacyjna. Koncepcja ta odnosi się do standardów i technologii, które sprawiają, że tożsamości wraz z powiązanymi z nimi atrybutami, np. numer konta, rola w organizacji czy uprawnieniami mogą podróżować pomiędzy wieloma różnymi organizacjami, domenami i aplikacjami. Technologia ta jest szczególnie użyteczna w przypadku organizacji, które nawiązują ze sobą bardzo bliską współpracę, na przykład organy ścigania. Policjant może uzyskać odpowiednie informacje z prokuratury w ramach swojej roli, a sędzia mieć wgląd w cały proces. W procesie federacji następuje także zamapowanie tożsamości, czyli przystosowanie informacji o niej i jej atrybutach obowiązujących w jednej z domen do wymogów drugiej domeny. Federacja tożsamości technologicznie oparta jest na wielu standardach. Podstawowym protokołem jest SAML Security Assertion Markup Language, który opisuje wymianę informacji związanych z bezpieczeństwem pomiędzy domenami. SAML jest częścią większej układanki, w skład której wchodzi również m.in. standard WS Federation. Dużą rolę w Identity Federation odgrywa Liberty Alliance http://www.projectliberty.org Liberty Strategies podkreślenie Initiatives / Federation S. 152933 Audyt i Raportowanie. Do tego worka wpadają wszystkie klocki, które umożliwiają uzyskanie informacji na temat zdarzeń i aktywności pochodzących z komponentów opisanych powyżej, a także powiązanych z nimi systemów i aplikacji. S. 152934. Co kupić? Dostępne na rynku rozwiązania IAM/IDM są niezwykle rozbudowane i oferują zróżnicowaną funkcjonalność. Mimo że producenci dwoją się i troją, żeby zaoferować kompletne produkty, jak na razie nie udaje się tego celu osiągnąć. Możemy więc przyjąć trzy koncepcje działania. Zwolennicy pierwszej uważają, że portfolio rozwiązań IDM powinno być budowane przy wykorzystaniu najlepszych elementów, niekoniecznie pochodzących od tego samego producenta, na przykład Sun czy Microsoft cenione za usługi katalogowe, IBM za provisioning, ACA za WM. O ile na pierwszy rzut oko takie podejście ma sens, to pojawić się mogą zgrzyty. Pewne elementy tej tożsamościowej układanki mogą do siebie nie pasować. Zwolennicy drugiej koncepcji twierdzą, z kolei, że lepiej wybrać jednego producenta i korzystać konsekwentnie z tego, co oferuje. Wszystko wówczas powinno ze sobą współgrać i być łatwo zarządzane. Niewątpliwym plusem pakietów jest raportowanie, które nabiera szczególnego znaczenia podczas weryfikacji zgodności ze standardami. Kłopot z takim podejściem polega na tym, że de facto jesteśmy skazani na 5 czy 6 dostawców, którzy zdominowali rynek, ale żaden z nich nie jest w stanie w 100% spełnić oczekiwań każdej organizacji i z pewnością nie wszystkie elementy tworzące pakiet będą równie wysokiej jakości. Problemem w przypadku rozwiązań all-in-one jest też to, że nie wszystkie oferują dwie wspomniane już technologie, to jest wirtualne katalogi i zarządzanie kontami uprzywilejowanymi. Jest też i trzecia koncepcja, zwrócenie się z prośbą do integratora, który będzie w stanie z ograniczonej liczby rozwiązań złożyć jedno, prawidłowo funkcjonujące. Jak to zwykle bywa, nie ma uniwersalnej zasady mówiącej, co konkretnie wybrać, patrząc na rynek i przeglądając wyniki raportów analityków, na przykład Burton Group czy Forrester. Nie można nie odnieść wrażenia, że IDM/IAM zdominowany został przez kilku producentów. Najbardziej agresywnym graczem w ostatnim czasie okazał się Oracle, który wyraźnie poświęca mnóstwo środków na rozwój swojego menu. Równie silną pozycję utrzymują Sun, IBM, Novell oraz CA. Niedawny gracz HP w zasadzie całkowicie wypadł. Z gry. Najwięksi rynkowi rozgrywający podążają też drogą od kilku lat wyznaczającą pewien standard. Starają się raczej kupować firmy, które oferują produkty wypełniające lukę w ofercie, aniżeli samemu dorabiać. Kolejne elementy: Open Network, Ampersand GT, BMC, Encentuate, Ampersand GT, IBM, WAU, Ampersand GT, Sun, Tchor, Octet String, Pharosa, Ampersand GT, Oracle i tak dalej. Może się więc okazać, że wybierając jakiś element pochodzący od niewielkiego producenta, i tak za jakiś czas wpadniemy pod skrzydła jednego z gigantów. Bez względu na to, którą ze strategii wybierzemy, należy zwrócić uwagę na następujące cechy produktów: i skalowalność. Sprawdźmy, w jakim stopniu dany produkt lub zestaw produktów odpowiada naszym wymaganiom. Być może nie mamy mainframe'ów, a nasze środowisko jest wyjątkowo homogeniczne i nie trzeba napinać budżetu, płacąc za coś, czego i tak nie wykorzystamy. Z drugiej strony dobrze jest skontrolować, czy za wzrostem naszej organizacji rozwiązanie będzie w stanie nadążyć, zarówno funkcjonalnie, jak i wydajnościowo.li funkcjonalność. Zweryfikujmy funkcjonalność rozwiązania i bogactwo oferowanych przez nie możliwości, zwłaszcza w zakresie ewentualnych prac deweloperskich, pozwalających dostosować produkt do nietypowych potrzeb. Zwracać uwagę należy na ilość i rodzaj wspieranych źródeł uwierzytelniania Radius, LDAP, AD i tym podobne, łatwość konstruowania i modyfikowania workflow, elastyczność budowania ról, uwzględnienie SOT, wsparcie dla wielu rodzajów ról, spójność z mechanizmami autoryzacji. Nie bez znaczenia jest także moduł raportowania, który powinien umożliwiać dotarcie do informacji leżących na wielu poziomach łącznie z systemami operacyjnymi. Do tego konieczna jest przejrzysta dokumentacja. Nie zaszkodzi również, jeżeli wraz z rozwiązaniem dostaniemy pakiet gotowych szablonów polityk do zastosowania. Nie będziemy musieli robić tego od podstaw. Niezwykle ważne jest też sprawdzenie, jakie usługi, systemy czy aplikacje wspierane są z pudełka. To pozwoli uniknąć dodatkowych wydatków na wdrożenie. Li kompatybilność. Jak już wspomnieliśmy, w różnych obszarach IDM królują różne protokoły. Starajmy się szukać takich rozwiązań, które wspierają ogólnie przyjęte standardy. Na przykład XHTML czy SAML. Sprawdzimy też, czy umożliwiają realizację wymogów wynikających z zewnętrznych regulacji, m.in. SOX czy PCI.UI/S. 152935 wdrażanie IDM. Jakie korzyści możemy odnieść z wdrożenia systemu IDM? Przede wszystkim podniesiona zostaje wydajność. Łatwiej zarządzać uprawnieniami użytkowników i ich kontami. Rozwiązywać problemy w razie kłopotów z dostępem do aplikacji. Znacznie prostsze jest także spełnienie wymogów zgodności z różnorodnymi regulacjami, wręcz zalewającymi niemalże wszystkie większe organizacje. Niewątpliwą zaletą tego typu systemów jest także podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa firmy dzięki zautomatyzowanym mechanizmom ułatwiającym posprzątanie. Kiedy pracownik odchodzi, zmienia rolę, czy też traci albo zyskuje uprawnienia. Zautomatyzowany zostaje również proces audytowania, logowania i raportowania. No i na koniec coś, co jest słowem kluczem otwierającym kieszenie zarządu. Współczynnik ROI, Return of Investment. Automatyzacja zadań wpływa znacząco na obniżenie kosztów zarówno obsługi środowiska, jak i tych, które związane są z brakiem dostępu pracowników do określonych zasobów. Zalet, jak widać, jest wiele, a co z wadami? Systemy IDM nie należą do najprostszych, są drogie i trudne. W implementacji. Dlatego też należy liczyć się z tym, że ich wdrożenie nie będzie trwało kilka dni, a może ciągnąć się w zależności od stopnia skomplikowania środowiska przez kilka lub kilkanaście miesięcy. Z tym z kolei wiążą się dodatkowe koszty, oprócz ceny zakupu produktu. Trzeba będzie ponieść wydatki na profesjonalną implementację, nie ma bowiem nic gorszego niż amatorzy wdrażający IDM. Gartner szacuje, że koszty wdrożenia mogą być nawet pięciokrotnie wyższe niż samego zakupu. Jednym z największych błędów projektowych jest przekonanie, że nad całością projektu powinien czuwać dział IT. Takie podejście może doprowadzić tylko do katastrofy. Z uwagi na wielowątkowość i duży stopień oddziaływania projektu na całość organizacji, wola działania powinna spływać z góry. Przygotowując wdrożenie, należy liczyć się z tym, że będzie musiało być podzielone na wiele etapów i prowadzone strategią małych kroczków zakończonych małymi lub malutkimi sukcesami. W ten sposób management będzie wiedział, że zmiany są stopniowo, ale skutecznie wprowadzane, a dzięki temu projekt nie utknie w martwym punkcie i nie zakończy się niepowodzeniem. Jak już wiemy, wdrażając rozwiązanie, musimy przygotować określone role, reguły czy zasady polityki. Jeżeli nie mamy gotowych w danym obszarze, starajmy się nie wynajdywać koła. W większości przypadków producenci dostarczają gotowych wzorców, niezmiernie istotne, także ze względu na wymogi zgodności z regulacjami, jest dokumentowanie wszystkiego, co związane jest z wdrożeniem, a w szczególności filozofii, w oparciu o którą zbudowane są workflow, procesów i procedur szczegółowo, czy architektury całości rozwiązania włącznie z tym, jak wpasowuje się ona w całość infrastruktury. S. 152936. Jaka przyszłość? Obserwując rynek, można zauważyć dążenie do wyniesienia wszystkich elementów zarządzania tożsamością i dostępem poza usługi i aplikacje. Widać wyraźne przejście do architektury SOA Service Oriented Architecture. Według Price Waterhouse Coopers działania producentów ukierunkowane są na rozbudowywanie modułów raportowania i audytu, które mogłyby szybko dostarczać czytelnych informacji. Z kolei zdaniem Burton Group przyszłością będzie protokół o kodowej nazwie RCSL Relational Continuity Socket Layer, opierający działania na zastosowaniu swojego rodzaju kontenera, który przechowywałby informacje o stanie relacji zmieniającej się w czasie. Dzięki niemu możliwe ma być współdzielenie sesji pomiędzy różnymi stronami transakcji, przy czym sesje te mogłyby trwać bardzo długo, nawet kilka miesięcy. Jedną z zalet tego protokołu ma być możliwość podejrzenia przez użytkownika tego, gdzie w całym procesie decyzyjnym znajduje się aktualnie jego tożsamość. Więcej informacji o RCSL na http://identityblock.burtongroup.com. S. 152937. Rynek rozwija się. Mimo że rynek IDM/IAM uważany jest za dosyć dojrzały, to jednak daleko mu do stagnacji. Według badań przeprowadzonych przez Forrestera Identity Management Market Forecast 2007-2014 z 2,6 MLD dolary w 2006 R ma skoczyć aż do 12,3 MLD w roku 2014. Obecnie najwięcej zysków generuje prowisioning i ta tendencja ma się utrzymać. Warto więc zastanowić się, czy nie czas na zmiany. Ostatnio lansowana jest koncepcja GRC Governance, Risk and Compliance lub GRCA Governance, Risk, Compliance and Access, w którą znakomicie wpisują się systemy IDM.